wskazani na dialog.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Kazimierczak. Dziś wskazanych na dialog będziemy rozmawiali o bardzo ważnym spotkaniu, do jakiego doszło w tym miesiącu w Gdańsku. A, śmiało możemy pewnie określić jako spotkanie na najwyższym szczeblu między Komisją Krajową Solidarności a premierem Mateuszem Morawieckim rządem. Nasi dzisiejsi gości także częściowo są pewną reprezentacją tych stron rozmów. W studiu Radia Poznań są z nami Jarosław Lange, przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
A stronę rządową niejako reprezentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Do naszej rozmowy zaprosiłem także w roli eksperta Piotra Tomczyka, szefa dodatku ekonomicznego naszego dziennika. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Najpierw musiałem się upewnić, bo ta wiadomość jest dosyć zaskakująca. To prawda, że to było pierwsze w historii spotkanie Komisji Krajowej Solidarności z szefem rządu? Panie przewodniczący.
No tak, oczywiście spotkanie z panem Morawieckim mieliśmy wcześniej, ale on wówczas nie pełnił funkcji premiera, więc patrząc z tej perspektywy było to pierwsze spotkanie z premierem rządu. A patrząc historycznie, to rzeczywiście jest to pierwsze spotkanie z premierem Solidarności, więc jest to rzeczywiście dla nas bardzo wyjątkowe spotkanie. Ale i też wyjątkowe ze względu na tematykę i problemy, które pewno za chwilę będziemy poruszać.
Pan uczestniczył w tym spotkaniu, bo tak od razu zdradźmy.
Tak, oczywiście. Jestem członkiem Komisji Krajowej, więc miałem tam przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Spotkanie bardzo burzliwe, czterogodzinne, dotykające istoty rzeczy. Przede wszystkim kwestii wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście w państwowej sferze budżetowej, ale nie tylko ta kwestia była poruszana.
Panie pośle, czy to znaczy, że coś szwankowało w dialogu przez te wszystkie lata? Nie mówię tylko o rządach teraz Prawa i Sprawiedliwości, ale przez ostatnią te dwie dekady wolnej Polski, że nie doszło do spotkania tak ważnego w związkach Solidarność z szefostwem rządów kolejnych, bo to wydaje się jakiś taki problem chyba.
Patrząc na listę problemów w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, które przedstawiała Solidarność i tych postulatów, które były niezrealizowane, to musiało rzeczywiście brakować tego dialogu, brakować też zrozumienia dla potrzeb, mówimy strony społecznej, tak ogólnikowo, związków zawodowych, no ale ostatecznie chodzi o potrzeby Polaków, bo to chodzi o miliony naszych rodaków. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało kredyt zaufania od Solidarności w czasie wyborów. Wielu członków, także Piotr Duda, wyraźnie stało po stronie dobrej zmiany i też konsekwentnie wiele z tych spraw, do których wcześniej się zobowiązaliśmy w kampanii wyborczej i wcześniej, zostało już zrealizowanych. No przypomnę 500+, przypomnę obniżenie wieku emerytalnego, niezwykle ważny postulat, podwyższenie płacy minimalnej.
I w ogóle także wprowadzenie stawek minimalnych godzinowych.
Minimalnych stawek godzinowych, no to jest jeden z elementów. Mhm. Także właściwie w każdym, można powiedzieć, że duży krok został zrobiony. Oczywiście jesteśmy też świadomi, że potrzeb społecznych jest więcej i zamierzamy je też konsekwentnie wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym. Ja się bardzo cieszę, że do takiego spotkania doszło. Nie tylko zresztą premiera i przewodniczącego Piotra Dudy, ale także szerszego grona kierownictwa Solidarności i myślę, że efektem tego będą kolejne, można powiedzieć, zmiany zmierzające do poprawy warunków, w szczególności warunków płacowych osób zatrudnionych i w sektorze publicznym, ale w ogóle polskich pracowników.
Piotr Tomczyk, czy ten rząd jest troszeczkę zakładnikiem Solidarności jako związku zawodowego? Mówi się o takim pewnym nieformalnym poparciu, które istniało. Część działaczy związkowych też przecież poszła w ministry. Są posłowie, którzy byli nawet szefami Solidarności, tak jak Janusz Śniadek. To jest współpraca ludzi z tego samego obozu, tak to można nazwać. Pewnie to jest trudne w rodzinie, kiedy dochodzi do negocjacji.
No mówiąc najkrócej, można powiedzieć, że obie strony są skazane na współpracę.
Skazane na dialog.
Skazane na dialog, tak. Nie ma innej możliwości, no bo jednostronne decyzje doprowadziłyby do jakiegoś kosmicznego konfliktu. Trudno aż sobie to wyobrazić. Także myślę, że zresztą nie tylko te dwie strony, bo też wynikami takich rozmów bardzo zainteresowani są na pewno pracodawcy. To jest ta strona tutaj dzisiaj akurat, można powiedzieć, niereprezentowana, ale żywotnie zainteresowani są właśnie tymi ustaleniami, bo one będą miały bezpośredni wpływ na zyskowność ich firm.
Bardzo dobrze, że pan o tym mówi. To pan będzie dzisiaj takim trochę adwokatem strony pracodawców w takim razie.
Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć o tej relacji pomiędzy Solidarnością a rządem, czy powiedzmy tutaj ugrupowaniem politycznym, który dzisiaj dominuje, czyli Prawem i Sprawiedliwością. Czy odsłony i trzy rzeczy, o których tutaj myślę, że słuchacze nie wiedzą. Po pierwsze, statut Solidarności zakazuje łączenia funkcji związkowych z funkcjami w rządzie i w parlamencie czy w polityce. To jest jedna rzecz. Więc ludzie muszą wybrać albo praca dla Solidarności, albo praca dla rządu, albo polityka. I wtedy odchodzą. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, my oczywiście żadnego formalnego porozumienia nie mieliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o wybory, te, które oczywiście w tej chwili
biegną. Mówimy o nieformalnym.
Mówimy o tym, że domagaliśmy się pewnych rzeczy, które oczywiście są związane z funkcjonowaniem tutaj świata pracy. No i oczywiście, tak jak tutaj poseł słusznie zauważył, pewne rzeczy zostały zrealizowane, a pewne nie. Stąd to spotkanie, które mieliśmy z panem premierem Morawieckim. I myślę, że warto to rozróżnienie, mieć świadomość tego rozróżnienia.
To w takim razie o tych sprawach, których nie udało się zrealizować, temu miało służyć owo spotkanie. Główne żądanie Solidarności to 12% podwyżka, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Przede wszystkim chodzi o pracowników urzędów wojewódzkich. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, mówił, że sytuacja jest katastrofalna w tym momencie i że ludzie z wyższym wykształceniem zarabiają tak naprawdę niewiele wyżej niż minimum kraju.
Tutaj tak naprawdę trzy rzeczy są dla nas nie do zaakceptowania dzisiaj. Pierwsza kwestia to rzeczywiście wzrost wynagrodzeń w tak zwanej państwowej sferze budżetowej. I tutaj mamy tą sytuację szczególną, gdzie już od 2010 roku nie mamy wzrostu wynagrodzeń i w ogóle wzrostu wynagrodzeń dla tychże pracowników. Co to oznacza? Oznacza, że obliczyliśmy sumarycznie inflację, jaka była z roku do roku od 2010 do 2018 i wyszło nam, że to jest 12%. To oznacza, że realnie te pensje zmalały od tamtego czasu do dzisiaj o 12%.
Czyli stąd tak nie domagacie się podwyżki,
stąd Solidarność
tylko
domagamy się wzrostu wynagrodzenia w tejże sferze do poziomu oczywiście wzrostu o 12%. Mówimy oczywiście o tym poziomie minimalnym. Druga rzecz, która jest dla nas problemem, to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a tak naprawdę obliczenie poziomu, wyliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Także
i znowu
zamrożone.
Mamy tutaj zamrożenie od 2012 roku do dnia dzisiejszego i chcemy zwyczajnie odmrożenia tego. No i wreszcie trzecia rzecz, która nas bardzo interesuje, to jest poziom minimalnego wynagrodzenia.
O tym za momencik.
I tutaj ta rzecz też stanowi ten problem i dyskusje, które mieliśmy z panem premierem.
Panie pośle, te pensje pracowników urzędów wojewódzkich to są często bardzo odpowiedzialne stanowiska. Przechodzą osoby, które mają dobre wykształcenie, często ważne decyzje muszą podejmować, potencjalnie też ważne dla bezpieczeństwa państwa. To jest zdecydowany problem. Płaca praktycznie za minimum. No, prestiżem jeszcze człowiek się nie wyżyje.
No, ten problem myślę, że narasta w związku z tym, że sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra i dzisiaj w takich miastach jak Poznań, Warszawa, Gdańsk, gdzie pracy jest dużo, no to oczywiście niskie płace w sferze budżetowej też zachęcają młodych, bardziej ambitnych ludzi do tego, by podejmować pracę w sferze pozabudżetowej.
Pojawiają się wakaty.
15-20 lat temu sytuacja, kiedy sytuacja na rynku pracy była inna, to oczekiwanie stabilizacji być może było większe, no powodowało, że wyglądało to inaczej. Bez wątpienia będzie wzrost płac w sferze budżetowej. Jesteśmy świadomi, że to jest bardzo ważna rzecz. Tak zresztą nie tylko jeśli chodzi o urzędy wojewódzkie, ten problem dotyka także, nie wiem, na przykład policji, że bardzo trudno jest znaleźć też kandydatów na młodych policjantów, więc jest świadomość w policji, te podwyżki są, być może jeszcze wciąż nie takie, jak być powinny, ale jakoś systematycznie następują. I rząd zamierza także doprowadzić do sytuacji, że ten wzrost wynagrodzeń nastąpi między innymi jeśli chodzi o pracowników urzędów wojewódzkich.
Piotr Tomczyk, znów wracam do tego motywu bycia zakładnikiem. Tym razem mówię o zakładniku tych wydatków socjalnych, które rząd przez ostatnie lata podejmował. Mówi się często, że sam wywołał trochę problem, dlatego że teraz każdy chce przyjść i zwraca się po swoje. Tak. To jest pułapka.
Tak, jest to pułapka.
Rządu czy szansa?
Jednocześnie jest to jednak bardziej pułapka, dlatego że tu jest duży problem. Słuszne żądania, tak można powiedzieć, prawda? Słuszne żądania, lata mijają, wynagrodzenia jakoś nieszczególnie wzrastają, ale spowodowałyby, realizacja tych słusznych postulatów spowodowałaby no, duży wzrost kosztów. Jeżeli mówimy o wzroście 12% wynagrodzeń, to przede wszystkim trzeba tu pamiętać o efekcie skali, że dotyczyłaby ta podwyżka aż grupy 560 tysięcy pracowników. I z tego właśnie powodu to nie jest taka łatwa decyzja, prawda? Bo pewnie gdyby dotyczyło małej firmy i wzrost wynagrodzeń miałby wynosić 12%, można byłoby to jakoś łatwiej zaakceptować. A tutaj jest potężna skala tej decyzji.
Tylko jednocześnie ludzie widzą na przykład pieniądze, które idą chociażby teraz na program Dobry Start.
Tak. Będzie zawsze ten sam problem. W jaki sposób podzielić się teraz tymi większymi dochodami, prawda? Budżet państwa ma większe dochody. Teoretycznie słusznie pracownicy mogą powiedzieć w takim razie zarabiajmy więcej, podzielmy się tym, co wpłynęło do budżetu. Sprawa pewnie nie będzie łatwa. Trzeba będzie pewnie znaleźć jakieś wyjście takie, no, pośrednie.
Jak zawsze spotkamy się w połowie drogi. Płaca minimalna to jest problem, który pojawił się. Wydawało się, że będzie załatwione po myśli Solidarności. Tymczasem rząd zaproponował płacę minimalną przyszłoroczną w kwocie 2220 zł. I tu jest protokół rozbieżności. Solidarność mówi o 2278 zł. To jest 58 zł różnicy. Niby nie dużo, ale to, co mówi Piotr Tomczyk, efekt skali.
No tak, tutaj są dwa powody tej zmiany. Po pierwsze dlatego, że bardzo chcemy, i to jest ten postulat i też propozycja nowelizacji jeszcze sprzed paru lat, Solidarności, mówiąca o tym, że należałoby dążyć szczególnie w sytuacji, kiedy gospodarka dobrze funkcjonuje, a dzisiaj mamy taką sytuację, żeby poziom minimalnego wynagrodzenia osiągnął docelowo poziom 50% średniego wynagrodzenia w sferze tutaj wynagrodzeń narodowych. I ta sytuacja niestety w sytuacji, gdy rząd proponuje kwotę na rok 2019, kwotę minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2220 zł, powoduje, że odchodzimy, że jak gdyby nie doganiamy tego wskaźnika 50%, tylko jak gdyby wręcz odchodzimy od niego. I to jest ten problem, który dzisiaj Solidarność zauważa, dlatego proponujemy wzrost na poziomie 2278 zł i 50 groszy. To jest wzrost o 8,5%. Podobnie wzrost miałby nastąpić oczywiście tej stawki minimalnej godzinowego wynagrodzenia. On jest proporcjonalny zawsze do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a więc wynosiłby wówczas 14 zł i 86 groszy. I taka jest propozycja Solidarności. Ona wynika właśnie z tych argumentów.
Panie pośle, nie pytam o to, czy jest wola, tylko czy są możliwości wprowadzenia takiej podwyżki płacy minimalnej. Chciałaby tego Solidarność.
Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu powiedział, że w ciągu kilku tygodni rząd przedstawi swoje propozycje. Ja myślę, że one będą szły w kierunku oczekiwań Solidarności. Czy ta kwota będzie identyczna, tego powiedzieć nie mogę, ale bez wątpienia to można powiedzieć z całą pewnością, że jest dobra wola po stronie rządu, żeby w możliwie dużym stopniu te postulaty zrealizować.
Jaki wpływ płaca minimalna ma na poziom gospodarki? Piotr Tomczyk.
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja na początek chciałbym włożyć kij w mrowisko w tej sprawie, bo sytuacja jest taka wielowątkowa. Na początek może zwróciłbym uwagę na takie dane z rynku europejskiego. Otóż okazuje się, że w krajach unijnych, aż w 6 z nich, nie jest w ogóle określona płaca minimalna. To jest najciekawsza sytuacja i tu pewnie...
To wszystko reguluje wolny rynek.
Tak, i tu pewnie to będzie wielką niespodzianką, bo w każdym z tych krajów, w którym nie ma płacy minimalnej, płaca średnia jest znacznie wyższa niż w Polsce. I to wielka niespodzianka, bo między innymi w tej grupie są takie, można powiedzieć, strasznie socjalizowane kraje jak Szwecja, Finlandia, Włochy, Austria, Cypr. Tam nie ma w ogóle płacy minimalnej. A tak jak mówię, to jest warte zauważenia. Średnia płaca jest znacznie wyższa niż u nas. Z drugiej strony, jak sobie patrzymy na tylko nasze wynagrodzenia, one są ciągle znacznie niższe niż średnia unijna. Właściwie korzystając z takich danych Eurostatu, czyli takiego europejskiego GUS-u, no można powiedzieć, że gorzej od nas zarabiają tylko Bułgarzy i Rumuni. Tylko te dwa kraje. Natomiast to jest znowu ciekawe.
Czy taka średnia, minimalna płaca może ciągnąć w górę, może wymuszać w górę, wzrost wynagrodzeń?
Ale właśnie, i tu przechodzę do sedna sprawy. Okazuje się, że klasyfikacja wysokości stawek tych minimalnych jest dla Polski dużo korzystniejsza niż średnich stawek, dlatego że okazuje się, że płaca minimalna w Polsce jest wyższa nie tylko niż w Bułgarii czy Rumunii, ale tak samo w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech. Także jest kilka tych krajów, oczywiście poza tymi, które nie mają w ogóle płacy minimalnej. Jest kilka tych krajów w naszym regionie, które rzeczywiście mają płacę minimalną niższą niż u nas, a teraz uwaga, uwaga, i jednocześnie wyższą płacę średnią. Czyli można powiedzieć tak, że z punktu widzenia polskiego pracownika zasadniczym problemem jest jednak wysokość płacy w ogóle, nie tylko tej minimalnej.
Czyli taka mediana, tak, wynagrodzeń, tak, która
mediana
jest...
Mediana wynagrodzeń, która jest właśnie u nas znacząco, znacząco niższa. Bo o czym warto jeszcze przypomnieć? Średnia płaca w Unii Europejskiej w 2017 roku wynosiła ponad 23 euro. Wyobraźmy sobie teraz, że my zarabiamy na godzinę ponad 23 euro.
My zarabiamy średnio 6,3 euro.
No właśnie, jak wspaniale wzrosłyby nasze zarobki, tylko jak to zrobić, to jest kolejne pytanie. I w jaki sposób tą różnicę zmniejszać? Kiedy my wreszcie możemy dogonić Zachód, jeśli chodzi o wysokość naszych wynagrodzeń, ale to już jest bardzo obszerny temat.
Warto dodać do tego, co pan powiedział, jedną rzecz, która być może dla słuchaczy będzie bardzo istotną informacją. Mianowicie w tych państwach, w których nie ma minimalnej stawki wynagrodzenia, czyli minimalnego wynagrodzenia miesięcznego czy stawki godzinowej, w większości wypadków mamy sytuację, w której to wynagrodzenie jest regulowane poprzez układy zbiorowe pracy. Na przykład ponadbranżowe, albo ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. I to jest rzecz, która my tutaj też, patrząc z perspektywy Solidarności, bardzo mocno dostrzegamy ten nieszczęście Polski, gdzie niestety z roku na rok mamy coraz mniej układów zbiorowych pracy, versus chociażby niemiecka gospodarka, świetnie funkcjonująca, i niemiecka sytuacja w zakładach i w branżach, gdzie tam nieomal w 100% wszystkie zakłady pracy funkcjonują w ramach układów zbiorowych pracy, branżowych albo też zakładowych. Więc tutaj widzimy tą różnicę.
Czyli innymi słowy, ten sam cel osiągany jest w różny sposób, więc jakby to...
Warto to zauważyć, to naprawdę. Proszę Państwa, do naszej audycji wracamy już za moment.
Wskazani na dialog.
W naszym studiu Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, Piotr Tomczyk, dziennikarz ekonomiczny naszego dziennika. Rozmawiamy o niedawnym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z Komisją Krajową Solidarności. Panie przewodniczący, przez te 5 godzin spotkania, dobrze mówię, omówiliście bardzo dużo tematów. Wiem, że regiony mogły także zgłaszać swoje postulaty. Czy jako Wielkopolska do premiera zastukaliście z jakimiś hasłami?
No tak, to 4 godziny, a nie 5. Tutaj pewna jakieś kwestia drobnej poprawki, natomiast to nie ma jakby znaczenia, czy to były 4 godziny, czy 5. Oczywiście tak, poszczególne regiony zgłaszały różnego rodzaju rzeczy. Tutaj w tych sprawach myślę, że warto powiedzieć o 2 elementach. Jedna to jest kwestia fundamentalna, o której też mówiłem, sytuacja oczywiście w oświacie. Bardzo mocno, jednoznacznie nie zgadzamy się na te rzeczy, które są proponowane w oświacie, jeśli chodzi oczywiście o tą reformę, jeśli chodzi przede wszystkim o poziom wynagrodzeń. Uważamy, że rzeczywiście on jest zbyt niski i tutaj te propozycje dodatkowe, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zwiększenie oczywiście tego czasu przechodzenia poszczególnych stopni awansu zawodowego, pozbawienie dodatku mieszkaniowego i szereg innych również rzeczy, które jak gdyby funkcjonują, no kompletnie nie satysfakcjonują nauczycieli, nie satysfakcjonują pracowników oświaty, więc to jest naprawdę duży problem, ja o tym też mówiłem premierowi. To jest też kwestia oczywiście tej decyzji, która została podjęta na czerwcowym spotkaniu, walnym zebraniu delegatów w sekcji krajowej oświaty i wychowania Solidarności, gdzie złożyliśmy wotum nieufności wobec pani minister Zalewskiej. I to zresztą też mieliśmy okazję powiedzieć o tym, bo z premierem uczestniczyła na tym spotkaniu również pani minister Zalewska i ona oczywiście otrzymała tą informację i to rzeczywiście przekazałem.
Sporo rzeczy po spotkaniu padło z ust premiera Morawieckiego. Był taki briefing, na którym on szczegółowo się pełną filozofię działania państwa przedstawiał. Bardzo dużo było mowy tam o konsensusie, jako takim fundamencie, na którym powinna się gospodarka opierać. I premier przywołał przykłady państw bogatych, w których ten konsensus jest jakby motorem rozwoju całego państwa.
No, można przywołać i przykłady państw bogatych, na przykład Niemiec, gdzie ten dialog jest bardzo, Austria, gdzie ten dialog jest bardzo intensywny i właściwie model rozwoju gospodarczego jest oparty. No, ale mamy też zapisy w polskiej konstytucji mówiące o społecznej gospodarce rynkowej, która jest oparta na dialogu między pracodawcami i pracobiorcami. Można powiedzieć, że jest to też właśnie dziedzictwo Solidarności, które zostało zapisane w konstytucji i które jest dla nas ważne. Dlatego to spotkanie wpisuje się i ten
jest
dialog...
Jest wyrazem tego dialogu, tak naprawdę.
Jest wyrazem tego dialogu, wpisuje się w ten zapis konstytucyjny i myślę, że jest stanowiskiem naszego obozu. Chcemy rozmawiać z Solidarnością, także o tych sprawach, które są trudne i niełatwe do realizacji. I ten temat zarobków nauczycieli ja osobiście uważam za bardzo ważny. i opowiadam się za tym, że znaczy, no to jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać lepiej, także ze względu na charakter tej pracy i jej znaczenie w dłuższej perspektywie dla rozwoju Polski.
Panie pośle, wejdę w słowo i powiem, bo to też jest ważne może dla wszystkich słuchaczy. Nauczyciel, który rozpoczyna pracę w swoim zawodzie, pełne wykształcenie magisterskie, ma bodaj o 200-250 zł więcej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce.
A ścieżka awansu zawodowego jest relatywnie dłuższa niż jeszcze...
Długa i dosyć skomplikowana, wymagająca cały czas no właśnie pracy, samokształcenia, ich dalszego kształcenia ze strony nauczycieli. Także na pewno jest to też ta sprawa, która musi zostać poprawiona, docelowo załatwiona.
Piotr Tomczyk, tam padło z ust premiera takie ciekawe zdanie, powołanie się pewnie trochę na Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym kiedyś, że państwo polskie musi być organizatorem solidarności społecznej. Biorąc pod uwagę realia naszego państwa, także te historyczne, ustrojowe, czy taka powinna być rzeczywiście w tym momencie rola naszego państwa? Bo pewnie ortodoksyjni kapitaliści powiedzą, nie, 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 jak najmniej państwa. Tutaj z ust premiera, kojarzonego raczej z takim obozem, no bardzo liberalnym, pada no, mocno takie solidarystyczne stwierdzenie.
To znaczy, wydaje mi się, że w ogóle kojarzenie pana premiera z obozem mocno liberalnym to jest taki pogląd mocno przesadzony. Jeśli się wsłuchamy w to, co mówi pan premier, to tam te nutki liberalne, one są strasznie wyciszone i na pewno to porozumienie dzięki temu, dzięki tej retoryce stosowanej przez pana premiera, ono jest łatwiejsze. Nie ma na starcie fundamentalnych różnic, jeśli chodzi o te stanowiska. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o tą solidarność, no to niestety ona musi pójść znacznie szerzej. Ja mówię tutaj o solidarności pomiędzy różnymi stronami na rynku, przedsiębiorcami również.
To proszę być tym przedsiębiorcą, tak jak pana prosiłem.
No właśnie, bo ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście trzeba stanąć w obronie też polskich przedsiębiorców, bo czasem oni są atakowani bardzo, według mnie, no, brutalnie za to, że zgłaszają swoje postulaty. Choćby takie jak ograniczanie tej kwestii właśnie, choćby podnoszenia płacy minimalnej. Dlaczego oni tak no, zdecydowanie przeciwko temu protestują? To ma też bezpośredni wpływ na wyniki finansowe ich firm, bo jeżeli już choćby ten fakt, że stawka składek ZUS uzależniona jest od płacy minimalnej, prawda, no to też ona ma wpływ na działalność każdego z takich szczególnie drobnych przedsiębiorców. Pytanie jest takie, czy w takim razie ten zły polski kapitalista chce za wszelką cenę wydusić jak cytrynę pracownika i chce większego zysku dla siebie niż pracodawca, załóżmy niemiecki, hiszpański czy francuski? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. Po prostu sytuacja jest o tyle no, u nas niekorzystna, że w polskiej gospodarce nie mamy takich firm o bardzo dobrej renomie z bardzo dużą wartością dodaną produkcji. I w efekcie można powiedzieć, że ta nadwyżka do podziału, która jest do dyspozycji w polskich firmach pomiędzy właścicielem, pracownikiem, budżetem...
Jest w sumie mniejszy zysk.
Jest tak. I sytuacja dlatego jest trudniejsza. Więc na takie pytanie, dlaczego polski pracodawca nie podniesie wynagrodzeń do poziomu niemieckiego? Odpowiedź jest jasna, bo nie może.
Mhm. I tu jest właśnie ta rola państwa, tak w tym, żeby on był tym regulatorem. Mam takie zdanie, które wyciąłem sobie z wypowiedzi premiera Morawieckiego. Ona trochę spina to wszystko, o czym my mówiliśmy. Cytuję, staramy się, żeby z jednej strony przedsiębiorcy, pracodawcy byli jak najbardziej konkurencyjni, tutaj to, o czym mówił Piotr Tomczyk, z drugiej strony, żeby pracownik był szanowany poprzez naszą politykę płacy minimalnej, stawki godzinowej wolnych niedziel. Proszę panów, czy to jest w ogóle do pogodzenia?
No jest to do pogodzenia, bo widzimy w wielu państwach europejskich, że można te rzeczy godzić. Oczywiście w szczegółowych sprawach zawsze jakiś kompromis jest potrzebny, ale widzimy na przykład po sprawie ograniczenia handlu w wolne niedziele. Jeszcze kilka lat temu mówiono, że to jest niemożliwe, że handel zostanie zrujnowany, że tysiące ludzi pozostanie bez pracy, a widzimy, że efekty wprowadzenia tych zmian są zupełnie inne. Nie ma załamania w handlu, może nawet w niektórych miejscach jest wprost przeciwnie, wzrost nawet obrotów. Widzimy, że też nie ma jakiegoś załamania na rynku pracy z tego powodu, a jednak komfort życia się zmienia i to ja zauważyłem, że nawet w mediach liberalnych dziennikarze zaczęli zauważać korzyści płynące z tego, że supermarkety w niedzielę są zamknięte, no bo więcej jednak jest możliwości spędzenia czasu na przykład z rodziną, czyli są te elementy tutaj ekonomiczne, ale są też takie elementy społeczne, które są w tej sprawie istotne. To jest przykład, ale szerzej mówiąc, można pogodzić wzrost gospodarczy, dobrze funkcjonującą gospodarkę z pewnym spokojem społecznym i współpracą z pracownikami i takim harmonijnym rozwojem możliwie całego państwa.
Ja myślę, że tutaj warto też podać konkretne przykłady, bo być może jeszcze wiele lat temu zastanawiałem się tak, no rzeczywiście, im pracodawca ma mniejsze koszty, tym oczywiście większe zyski, a to oznacza, że lepiej funkcjonuje. Może inwestować, może funkcjonować w zupełnie inny sposób. I oczywiście pytanie o poziom wynagrodzeń i czy rzeczywiście to windowanie wynagrodzeń jest takim wielkim problemem i to jest oczywiście duży kłopot dla funkcjonowania pojedynczych firm, ale i dla całej gospodarki. No i taką świetną odpowiedzią jest chyba gospodarka niemiecka. Świetnie funkcjonująca gospodarka niemiecka i świetnie funkcjonujące firmy. A z drugiej strony, kiedy spojrzymy, jak wygląda poziom wynagrodzeń w tych firmach, jak wygląda kwestia układów zbiorowych pracy, jak wyglądają relacje i ten dialog autonomiczny pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, mamy tutaj zupełnie inny świat. Co to oznacza? Że można funkcjonować w ramach dialogu, można funkcjonować, można wymieniać poglądy i pewne rzeczy ustalać, można decydować się na wyższe wynagrodzenia i można rozwijać się. To jest możliwe. To nie jest kwestia konstrukcji jakiejś intelektualnej, tylko to jest kwestia pewnych realnych, bardzo konkretnych doświadczeń. Przykładem w Poznaniu jest chociażby firma Volkswagen. Tak właśnie funkcjonuje.
Piotr Tomczyk?
No właśnie, to jest bardzo ważna kwestia. Ja częściowo się nawet z tym zgadzam, ale w tej części, powiedzmy, której się nie zgadzam, myślę, że warto powiedzieć jedną rzecz elementarną. Co w tej chwili drażni naszych drobnych przedsiębiorców? Oni słyszą bez przerwy w mediach taką nutkę, no, taką opowieść o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy kolejny rząd ogłasza, że będzie wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa.
Bo wszyscy wiedzą, że to jest ponad 90% polskiej gospodarki.
Są najważniejsze, jest to krwiobieg i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi już do konkretnych działań, okazuje się, że wsparcie takie w dużej skali mogą liczyć przede wszystkim najwięksi inwestorzy zagraniczni, czyli giganci zagraniczni, którzy przychodzą tutaj. I na przykład dostają pieniądze za to, że zainwestowali w Polsce i stworzyli miejsca pracy. Jaki jest tego efekt? Że ci pracownicy przechodzą tam do tych firm zagranicznych. Te kolosy, te giganty dostały tam, powiedzmy, tak jak w przypadku JP Morgan, ponad 20 milionów złotych, kiedyś Mercedes 30 milionów złotych. I mały przedsiębiorca patrzy na to i mówi tak, to przecież były moje pieniądze. Zamiast rozwinąć własną firmę, ja muszę finansować tych gigantów, żeby oni mogli przyjść i pokazać, proszę bardzo, a my płacimy lepiej niż ten mały przedsiębiorca. Rozumiemy paradoks tej sytuacji, prawda? Mała firma, która mało płaci pracownikowi, musi przekazywać swój zysk dla wielkiej firmy,
która może zapłacić.
A ja jestem dobrą, więcej. Wielką firmą zagraniczną, proszę bardzo, chodźcie do mnie, płacę więcej. Także tutaj myślę, że trzeba takiego naprawdę podejścia bardzo praktycznego, żeby zakończyć z tym płaceniem za inwestowanie w Polsce gigantom, a skoncentrowaniem się na tym, żeby te firmy, które u nas działają i uwaga, uwaga, u nas płacą podatki, żeby one miały priorytet, a nie te zagraniczne. Bo na koniec jeszcze bardzo ważna uwaga, taka typowo statystyczna. Okazuje się, że inwestorzy zagraniczni, którzy tutaj działają, powiedzmy, w podobnej skali niż jakaś firma polska, obojętnie czy pod względem dochodu, czy przychodu, płacą stosunkowo niższe podatki w Polsce niż te firmy rodzime.
Czyli cały czas pan się odwołuje do jakichś nierównych warunków gry
gospodarczej.
Tak, są
nierówne warunki, tak? A one no niestety bardzo często, oczywiście oficjalnie nikt tego nie mówi, ale jest to po prostu transfer zysków do rodzimych firm. To jest wielki problem.
To jest oczywiście problem, ale nie jest tak, że nikt o tym nie mówi, no bo wprowadzenie, czy postulat wprowadzenia podatku bankowego i podatku od hipermarketów, no mówiąc w uproszczeniu, no to są przykłady jednak prób podejmowania, ograniczenia tego zjawiska. Paradoksu i tego zjawiska, które jest bez wątpienia niekorzystne. Też widzimy, że jednak pewne zmiany następują, no bo podatek od instytucji finansowych działa, no i też zachodzą zmiany na rynku instytucji finansowych. Jednak doszło do repolonizacji części sektora bankowego. Wiemy, że na przykład PKO SA wróciło, można powiedzieć, jest to kapitał teraz Polski i tego rodzaju zmiany nie będą bez znaczenia dla innych gałęzi gospodarki i w tym kierunku na pewno będziemy szli, żeby, i dobrze pan powiedział, żeby warunki konkurencji były równe. Nie żeby kogoś tutaj faworyzować, tak, ale żeby...
Polski przedsiębiorca sobie poradzi.
Tak, ale żeby warunki były równe. Jest też, trzeba pamiętać, tutaj oczywiście pewne ograniczenie związane z przepisami europejskimi i...
Mówimy o pomocy państwa, tak, oczywiście.
Tak, wiadomo, że duzi w tym konglomeracie przepisów europejskich lepiej się umieją, czy nauczyli się już poruszać. I na przykład tutaj stąd były problemy, jeśli chodzi o podatek od hipermarketów, tak, bo tutaj były zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, instytucji europejskich, że jest to rodzaj nierównego traktowania.
No oczywiście tutaj jak gdyby jedna rzecz jest ważna, bo przecież mamy tutaj sytuację w Polsce taką, że no, grubo ponad 90% przedsiębiorstw to są właśnie małe albo mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. I tutaj rzeczywiście jest potrzeba zauważenia pewnej rzeczy. No, duże firmy zawsze sobie poradzą, bo mają oczywiście całe tutaj działy kadrowe, księgowe, mają prawników, jak gdyby tutaj wokół i dobrze się poruszają w tym obszarze prawa, polskiego prawa podatkowego, czy powiedzmy funkcjonowania firm. Małe nie, bo nie mają oczywiście na to środków, więc tutaj potrzeba jest dodatkowych rozwiązań bardzo korzystnych, mówię o tych rozwiązaniach i podatkowych, i pozapodatkowych dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, które rzeczywiście, no, trochę tak po omacku widzą te wszystkie zmiany i mają duże problemy z realizacją. I tutaj potrzebne jest duże wsparcie dla tychże firm. I ta druga rzecz, o której też już mówiliśmy, rzeczywiście potrzebna jest pewna równowaga. Równowaga, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw.
Te postulaty, które w dalszej perspektywie nam teraz zaczynają przyświecać, wychodzą powoli w tej rozmowie. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tych ostatnich, tych, które padły podczas spotkania Solidarności z premierem. Zupełnie na koniec zapytam, wierzycie panowie w to, że osiągnięte zostanie porozumienie, że Solidarność nie wyjdzie na ulicę, dlatego że ta groźba cały czas wisi. I od tego Komisja Krajowa Solidarności uzależniła tak naprawdę dalsze swoje działania.
No tutaj mamy sytuację bardzo czytelną. Pan premier jednoznacznie mówił o tym, że w najbliższym czasie przeanalizuje kwestie możliwości. Mówimy oczywiście o wzroście, mówimy o płacy dla sfery tak zwanej budżetowej, mówimy oczywiście o odmrożeniu tutaj zakładowego funduszu, czy tej płacy minimalnej. I decyzja zapadnie. Wszystkie znaki na niebie, na ziemi wskazują, że będzie to decyzja, która będzie satysfakcjonowała przede wszystkim pracowników tychże sfery i też pracowników, no i też Solidarność oczywiście.
Panie pośle, na ile rząd się posunie wobec postulatów związkowców?
Ja myślę, że no tak jak premier powiedział, że w ciągu kilku tygodni wszystkie te kwestie będą dokładnie przeanalizowane. Jestem niemal pewien, że ta propozycja strony rządowej będzie bardzo zbliżona do oczekiwań Solidarności. Uda się osiągnąć porozumienie.
Piotr Tomczyk?
Obie strony mają interes w tym, żeby do porozumienia doszło, dlatego no, tak wróżąc na razie z fusów, myślę, że do niego po prostu dojdzie.
A my się o tym przekonamy już w najbliższych dniach. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, dziś naszymi gośćmi wskazanych na dialog byli Jarosław Lange, szef Wielkopolskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wskazani na dialog.